to dzisiejsze czytanie dało nam obraz dwóch dróg, takich dróg, które się wykluczają. Nie da się pogodzić bycia przy Bogu i równocześnie bycia przy jakimś bożku. Ale są też takie dwie drogi, które muszą iść ze sobą w parze. Muszą być niejako równoległe względem siebie, żeby nas doprowadzić do zjednoczenia z Bogiem. To droga poznania Boga i całej rzeczywistości przez rozum i przez wiarę. One muszą ze sobą współistnieć. I zresztą co do natury są sobie bardzo bliskie. Rozum i wiara. W księdze proroka Izajasza jest takie piękne zdanie. Jeżeli nie będziecie stać przy Jahwe, nie ostoicie się. Można to zdanie też przetłumaczyć tak. Jeśli nie uwierzycie w Boga Jahwe, nie ostoicie się. Tam pojawia się to słowo wierzyć, uwierzyć. Ono jest różnie tłumaczone ze względu na to, że hebrajskie słowo zbudowane na takim rdzeniu amen, którym my kończymy modlitwę, to jest słowo, które jest wieloznaczne, ma wiele różnych możliwości tłumaczenia. Można je tłumaczyć właśnie jako wierzyć, można je tłumaczyć jako prawda, można je tłumaczyć jako taki stabilny, bezpieczny grunt, podstawa, wierność. Więc jakby wiele jest możliwości, które daje nam to słowo, ale one wszystkie tak naprawdę prowadzą w jakimś jednym kierunku. Uwierzyć według Biblii hebrajskiej to znaczy powierzyć swoje życie, zbudować swoje życie na czymś, co jest prawdziwe, pewne, co jest stabilnym gruntem, bezpiecznym. Dlatego możemy na tym gruncie postawić dom, konstrukcję własnego życia. Język hebrajski w ogóle cechuje się tym, że jest bardzo obrazowy. W ogóle języki semickie mają to do siebie, że nie znają abstrakcji. Wobec tego praktycznie każde słowo w języku hebrajskim można jakoś namalować, przedstawić graficznie. Jeżeli mielibyśmy to słowo amen jakoś przedstawić, to właśnie w obrazie takiej sytuacji, w której idziecie sobie w górach szlakiem i nagle obsuwa wam się noga i zaczynacie spadać w przepaść, a ktoś łapie was za rękę. I ten mocny chwyt, który ratuje wam życie, który utrzymuje was przy życiu, to jest słowo amen. To jest coś tak stabilnego, tak pewnego, że ratuje życie, nadaje sens życiu, daje pewność życiu. Dlatego właśnie Pan Bóg mówi przez proroka Izajasza, jeżeli nie uwierzycie w Boga, to się nie ostoicie, to znaczy przewrócicie się. Jeżeli nie złapiecie się Boga, albo nie, inaczej, lepiej powiedzieć, jeżeli Bogu nie pozwolicie się w tej sytuacji życia złapać tak mocno, jeżeli wypuścicie swoją dłoń z Jego dłoni, to się w życiu przewrócicie. Ale bardzo ciekawe jest zjawisko, jakie możemy zauważyć w Septuagincie, czyli w greckim tłumaczeniu Starego Testamentu. Ponieważ tam tłumacz dokonał pewnej zmiany, która niektórzy zarzucali, że ona jest błędna, ale papież Benedykt XVI wskazuje, jak bardzo ona się uzupełnia z tekstem hebrajskim. Ponieważ w tekście greckim przeczytamy, jeżeli nie uwierzycie, to nie zrozumiecie. Jeżeli nie uwierzycie, to nie zrozumiecie. Ktoś może powiedzieć, ale to zupełnie co innego. Nie ostoicie się, a nie zrozumiecie. Ale papież tłumaczy, że to jest ze sobą bardzo ściśle związane, ponieważ stabilne zbudowanie swojego życia na takim pewnym fundamencie w dużej mierze jest związane też z tym, jak ten świat rozumiemy. Z tym, że wiara nadaje naszemu życiu sens, głębię. Sprawia, że w świetle wiary interpretujemy wszystko inne dookoła. Tak jak o tym mówił Clive Lewis. Ja wierzę w Boga tak jak w słońce. Nie tylko dlatego, że w Niego patrzę, ale dzięki temu, że przez to słońce rozumiem i interpretuję i widzę wszystko inne. Wiara nie może być składnikiem naszego życia, jakąś jego częścią. Trochę tak jak na te części składowe składają się nasza praca, nasze życie domowe, obowiązki domowe, trochę rozrywki, odpoczynku I gdzieś tam jest jeszcze wiara. Znaczy w tygodniu, w niedzielę godzina na mszę świętą. Codziennie może pacierz rano, wieczorem. Może rano się nie udaje, no to wieczorem. A może nawet to się nie udaje, a może się udaje trochę więcej. Ale czasami interpretujemy wiarę jako taki jakiś składnik naszego życia. Troszeczkę tu, troszeczkę tu, troszeczkę tu. Ale wiara nie jest składnikiem życia. Wiara jest fundamentem, na którym wszystko inne jest zbudowane. I Panu Bogu nie chodzi o to, żeby z nami się spotykać raz w tygodniu, w niedzielę. Bo inaczej byłby to klub zainteresowań religijnych ze spotkaniem raz w tygodniu, dyskusyjnym. Albo mało dyskusyjnym, bardziej wykładowym. No to raczej z jednej strony przekaz idzie. Nie, Pan Bóg nie chce z nami być w klubie dyskusyjnym. Pan Bóg chce być fundamentem wszystkiego, co robimy. Dlatego też powie w innym miejscu, wezwie nas do modlitwy nieustannej. Jeżeli by interpretować dosłownie takie wezwanie, no to powinniśmy się modlić cały czas. Co doskonale rozumiemy, że jest nierealne, bo musielibyśmy zrezygnować z obowiązków zawodowych, zrezygnować z relacji rodzinnych, zrezygnować z rozrywki, odpoczynku, zrezygnować z pasji. Nie, Pan Bóg nie mówi, rezygnuj z tego. Ty masz normalnie żyć. Ale tak przeżywać swoją codzienność i te obowiązki, i tą rozrywkę, i te pasje, i te relacje rodzinne, żeby wszystko było zbudowane na fundamencie, jakim jest On sam. Bo całe nasze życie zaczynamy rozumieć w świetle wiary. I wobec tego, wobec tak rozumianej wiary, współczesny świat bardzo często próbuje ją zanegować, twierdząc, że ona jest nieracjonalna. Jednym z najczęstszych postulatów dzisiejszego oświeconego świata i oświeceniowego świata jest to, żeby przekonać nas, że wiara jest czymś irracjonalnym i że te dwie drogi się wykluczają. Że albo jesteś wierzący, albo jesteś myślący. I nie da się tego pogodzić. Jest taki nurt, w dużej mierze ideologiczny, ale niestety bardzo mocno też świat naukowy jest w nim jakoś zanurzony. Nie całościowo, bo to byłoby absolutnym kłamstwem, ale w dużej mierze. Jak się nazywa nowym ateizmem. Jednym z takich głównych przedstawicieli tego nowego ateizmu jest Richard Dawkins, profesor z Anglii, który pisze też bardzo dużo takich, nazwijmy to popularno-naukowych książek, choć nie wiem, czy to nie jest nadużycie, takie stwierdzenie, ale te książki zyskały gigantyczną popularność. W Polsce może nie aż tak dużo. Oczywiście pytanie jest, dlaczego w Polsce one się nie przebiły. Różne mogą być odpowiedzi. Natomiast w krajach Zachodu zyskały gigantyczną popularność. Stały się absolutnymi bestsellerami. Sprzedane w milionowych nakładach. Oczywiście stała za tym gigantyczna kampania. Na przykład jednym z elementów tej kampanii, kiedy była promowana jego główna książka pod tytułem Bóg urojony, po raz pierwszy w historii Londynu słynne londyńskie czerwone autobusy miały reklamy. Nigdy wcześniej nie zgodzono się na to, żeby na tych autobusach były komercyjne reklamy. A przy wydaniu tej książki, Bóg urojony, była reklama na każdym autobusie w Londynie. Prawdopodobnie Bóg nie istnieje, Richard Dawkins. I dwa główne postulaty tej książki. Książka jest bardzo gruba, stwarza wrażenie naukowe i takiej rzetelnie napisanej. Już wiele polemik na jej temat zostało napisanych. Natomiast dwa zasadnicze argumenty w tej książce są takie. Pierwszy jest taki, że wiara jest czymś irracjonalnym, ponieważ nie jest naukowa. Prawdziwe jest tylko to, co jest naukowe, czyli weryfikowalne metodami empirycznymi. Skoro nie da się udowodnić istnienia Boga metodami empirycznymi i metodami naukowymi, to znaczy, że Bóg nie istnieje, jest nieprawdziwy. Jest właśnie, jak sam tytuł książki wskazuje, jest urojeniem. I potem jest drugi argument. Tak naprawdę jest urojeniem, dlatego że wiary potrzebują tylko ludzie słabi. Słabi psychicznie, ludzie, którzy nie radzą sobie z życiem, którzy potrzebują stworzyć sobie taką podpórkę życiową. i Bóg jest tylko ich projekcją, która ma im pomóc w życiu, pocieszyć, dać nadzieję życia wiecznego, bo w życiu im nie wyszło. Nie wiem, jak się odnajdujecie w tych argumentach. One, co tu dużo mówić, są po prostu obraźliwe dla ludzi wierzących. Ale są nieprawdopodobnie nośne. I olbrzymia ilość ludzi za tym poszła. Właśnie te olbrzymie kampanie medialne, które zostały uruchomione przy okazji wydania tej książki, szczególnie w środowiskach akademickich. Wszystkie kampusy uniwersyteckie w Anglii i w Stanach Zjednoczonych zostały zalane reklamami tej książki. Studenci zaczynali pochłaniać z takim przekonaniem: jestem na uniwersytecie, mam myśleć, więc jeżeli chcę być człowiekiem mądrym, inteligentnym, posługującym się rozumem, to muszę sobie zapomnieć, porzucić to urojenie, jakie ma na imię Bóg. Przecież kto chce być człowiekiem słabym? Kto chce o sobie myśleć jako o kimś, kto nie radzi sobie w życiu? I oczywiście bardzo łatwo przytoczyć szereg przykładów, że to jest prawdziwe. Wystarczy wziąć wszystkie osoby, które są we wspólnocie Kościoła, którym noga się w życiu potknęła, wziąć ludzi, którzy chorują, wziąć ludzi, którzy jakoś tam cierpią. Nawet wystarczy wziąć proste statystyczne badania, które pokazują, że znacznie większy procent religijności jest u ludzi ubogich niż u ludzi bogatych. Te dane statystyczne można oczywiście w różny sposób interpretować. Można je interpretować w ten sposób, że ludzie ubodzy, jak mówi Pismo Święte, mają zaufanie do Pana Boga, bo nie pokładają ufności w sobie samym. Bo życie już tego nauczyło, że jest ważniejszy fundament niż pieniądz. Ale można to zinterpretować w ten sposób: w życiu im nie wyszło, są ubodzy, więc przyjmują Pana Boga jako koncept, który ma im pomóc. A bogaci tego nie potrzebują. Oczywiście to są gigantyczne uproszczenia i myślę, że to świetnie rozumiecie. Natomiast te idee są bardzo lotne i bardzo łatwo nimi zarazić jak wirusem całe społeczeństwo, żeby zaczęło myśleć takim paradygmatem. I wobec tych postulatów musimy mieć po pierwsze przekonanie, że wiara jest czymś racjonalnym. I nie musimy mieć kompleksów, będąc osobami wierzącymi, i nie musimy się tego wstydzić. Że właśnie wiara w naturalny sposób łączy się z rozumem. I są to dwa elementy, które są nierozerwalne. Tak po prostu funkcjonuje człowiek, który musi najpierw poznać, żeby móc zacząć kochać. Bez poznania nie ma miłości. Oczywiście, że mówimy serialowo o zakochaniu czy o miłości od pierwszego wejrzenia. To prawda, zakochać się można i to może być jeden moment, ale nie kochać od pierwszego wejrzenia. Miłość wymaga poznania osoby. Miłość wymaga spędzenia ze sobą czasu, zobaczenia, że ta osoba jest godna miłości, ale przede wszystkim, że ta osoba jest wiarygodna mojego powierzenia się jej. Ja ją muszę najpierw poznać, żeby móc kochać. I tak samo jest z Panem Bogiem. Zanim ja Mu ofiaruję moje życie, to On mi się objawia, to znaczy pozwala się poznać, przekonuje mnie argumentami, że jest wiarygodny, że Jego słowo, Jego obietnice są prawdziwe i można im zawierzyć. Pan Bóg nie wymaga od nas bezmyślności. Gdyby tak było, to by dał tylko jedno przykazanie, a nie całą księgę objawienia, w której odsłonił tajemnicę swojego serca. Mówi: poznaj mnie, a jak mnie poznasz, to mi zawierz. Bo zobacz, że jestem takim fundamentem, na którym można zbudować życie. Papież Benedykt XVI, kiedy został zapytany o to, jaki postawił sobie cel w swoim pontyfikacie, to odpowiedział bardzo szybko i bez namysłu: chodziło mi o to, żeby pokazać, że wiara jest racjonalna. Że wiara jest racjonalna. Ale potrzebujemy poszerzyć rozumienie racjonalności. Poszerzyć w stosunku do nauk pozytywistycznych, czy całej filozofii pozytywistycznej, która właśnie postuluje definicję prawdy utożsamianą z tym, co naukowe. Prawdziwe jest to, co można udowodnić metodami naukowymi, empirycznymi. Jeżeli się czegoś nie da tak udowodnić, to nie jest to prawdziwe. To jest argument, który często w dyskusji się pojawia. Ja nie mogę zawierzyć czemuś, czego nie widać, czemuś, czego nie jestem w stanie udowodnić. Ale bardzo prosto obalić logicznymi argumentami ten sposób myślenia. Zwróćcie uwagę na pierwszą rzecz. Sama ta definicja prawdy jest nieweryfikowalna metodami naukowymi. Nie da się metodami naukowymi udowodnić prawdziwości zdania, że prawdziwe jest to, co jest udowadnialne metodami naukowymi. Samo to zdanie jest wewnętrznie niespójne logicznie. Mam przyjąć jako założenie, jako tezę coś, co jest wewnętrznie sprzeczne i na tym mam budować życie. Bardzo podobny właśnie postulat, ten ruch nowego ateizmu propagował właśnie na kampusach uniwersyteckich. Na największych uniwersytetach, Oxford, Cambridge, Harvardzie, były wywieszone gigantyczne transparenty w nawiązaniu do książki właśnie Dawkinsa, Bóg urojony, z takim zdaniem: niczego nie można być pewnym, szczególnie nie można być pewnym istnienia Boga. No i wtedy wystarczy postawić jedno mądre pytanie, żeby zobaczyć bezsensowność tego zdania. A jesteś tego pewnym, że niczego nie można być pewnym? Jesteś tego pewnym? Dlaczego twoja pewność ma być fundamentem, na którym ja zbuduję swoje życie, równocześnie zakładając, że ja niczego nie mogę być pewny? To są fajne hasła reklamowe, propagandowe, ale one są wewnętrznie niespójne logicznie. I jako ludzie wierzący musimy mieć całe zaplecze argumentów w rozmowie i obalać tego typu retoryczne zagrania. Pokazywać ludziom, którzy są przekonani, że oni sobie już tak logicznie ułożyli życie, w którym nie potrzebują Boga, że to wcale nie jest logiczne. Zobaczcie, że najważniejsze kwestie życiowe, najważniejsze życiowe decyzje i na najważniejsze życiowe pytania odpowiadamy w taki sposób, że tego się nie da nijak udowodnić naukowo. Żadna nauka nie jest w stanie nam odpowiedzieć na pytanie, jaki jest sens życia. Nauki przyrodnicze mogą nam powiedzieć, skąd się to życie wzięło, jaki był jego początek, jak się rozwija, co się dzieje z człowiekiem i z jego komórkami, kiedy zaczyna obumierać. Na te pytania nam odpowiedzą nauki i trzeba ich słuchać. Absolutnym błędem jest założenie, że ludzie wierzący nie powinni korzystać z tego, co daje nauka. To jest inna herezja. Mamy korzystać z bogactwa nauki. Po to nam Bóg dał rozum. Ale na najważniejsze pytania życia o sens, o to, dlaczego w ogóle istniejemy, po co istniejemy, do czego nasze życie zmierza, na te pytania nauka nam nie odpowiada. Już nie mówiąc o tym, że najważniejsze zdanie, jakie każdy z nas w życiu chce usłyszeć i powinien usłyszeć, żeby być osobą spójną, zbudowaną, spełnioną, to jest usłyszeć od kogoś zdanie: kocham cię. I nijak się nie da tego naukowo udowodnić. Miłość jest kwestią zawierzenia. Owszem, racjonalnego zawierzenia, bo ta osoba potwierdza swoje słowa czynami, postawami, byciem przy nas, bliskością. Ale nie da się tego udowodnić tak jak sylogizmu, czy jak 2 + 2 = 4. To jest kwestia zawierzenia. Więc potrzebujemy poszerzyć pole racjonalności również o zawierzenie. Wiara jest racjonalna, bo ona naprawdę najlepiej odpowiada na najgłębsze egzystencjalne pytania. Jeżeli współczesny świat na coś cierpi, A cierpi na wiele rzeczy, ale myślę, że jedną z najtrudniejszych i najważniejszych jest brak sensu. Liczba samobójstw, samookaleczeń, depresji. To wszystko nam coraz bardziej pokazuje, że mamy wszystko. Ale tak wiele osób, mając wszystko, nie ma sensu życia. I Bóg nam się objawia jako ten, który potrafi nadać sens. Potrafi nadać życiu głębie. Ja zawsze mówię, że wiara sprawia, że życie zaczyna nabierać smaku. Że to życie, życie trzeba przeżyć tak, żeby było twórcze, kreatywne, niebanalne. To prawda, że jako ludzie wierzący dostarczamy bardzo często argumentów naszym przeciwnikom, tym, którzy próbują pokazać irracjonalność wiary. Dostarczamy tym, że nie przeżywamy życia smakując je i nie przeżywamy go ciesząc się. Nie dostrzegamy jego głębi często. Gdzieś zamykamy się w jakiejś powierzchowności. Ilu ludzi przeżywa swoje życie tak, że jakoś tam brnie do końca i ciągnie ten wózek. Ale to nie o takie życie Panu Bogu dla nas chodzi. Ile ludzi przeżywa ciągłe niezadowolenie, ciągły brak. Przeżywa swoje życie z perspektywy tego, czego nie ma, a nie z odkrycia bogactwa tego, co ma. Kiedyś zrobiłem taki eksperyment w czasie kolędy. Odwiedzając kilkaset mieszkań w czasie kolędy, zadałem pytanie, wchodząc, jak Państwu minął ubiegły rok? Najbardziej elementarne i prozaiczne pytanie. I proszę sobie wyobrazić, że tylko w kilkunastu na kilkaset mieszkań pojawiła się odpowiedź jako tako. W dwóch mieszkaniach było dobrze. We wszystkich innych albo stara bida, albo o, księż, oj. Ja wie, to co się stało? Umarł ktoś bliski? No nie. Stracili Państwo pracę? No nie. Chorują Państwo? No nie. No to co? A wie, ksiądz. Ja mówię, no nie wiem. No właśnie nie wiem. Dostarczamy też argumentów osobom niewierzącym tym, że bardzo często w naszą religijność wkrada się jedno z takich niebezpieczeństw, które jest przeżywaniem wiary nieracjonalnie. Ponieważ czymś innym jest racjonalność wiary, a czymś innym jest to, że wiarę można przeżywać w sposób nieracjonalny. I wtedy człowiek, który rezygnuje z używania rozumu i próbuje wszystko przerzucić na przez siebie ślepo rozumianą wiarę, wtedy popada w jeden z dwóch błędów. Albo idzie w kierunku fanatyzmu religijnego, albo idzie w kierunku zabobonu i magii. Pandemia nam bardzo mocno pokazała, jak mocno polski katolicyzm jest naznaczony magicznością. I to są argumenty przeciwko. Tylko też trzeba je dobrze zrozumieć. To nie są argumenty przeciwko wierze jako takiej, tylko przeciwko pewnemu sposobowi przeżywania wiary, co się domaga oczyszczenia, nie porzucenia Boga, tylko oczyszczenia wiary, żeby była tym, czym powinna być. Przeżywajcie wiarę rozumowo. A żeby przeżywać wiarę rozumowo, trzeba tę wiarę nieustannie karmić. Karmić trzema rzeczami. Po pierwsze, modlitwą i doświadczeniem Boga. W najgłębszym tego słowa znaczeniu doświadczeniem słuchania Boga. Bo On jest mądrością i daje nam udział w swojej mądrości. Kiedy słuchamy Jego słowa, kiedy je czytamy, kiedy je interpretujemy, kiedy próbujemy to słowo zgłębić. Jak to jest, że tyle osób wierzących jeszcze nigdy nie przeczytało Pisma Świętego? Bóg nam nie dał do przeczytania Biblioteki Narodowej. Jedną książkę. Jedną książkę. Tyle. Jak możemy potem rozmawiać i dyskutować z ludźmi niewierzącymi, kiedy okazuje się, że oni mają cały zasób wiedzy biblijnej, której my nie posiadamy? Najczęściej, kiedy rozmawiam z osobami, które przeżywają głęboki kryzys wiary, oni znają Pismo Święte. A ludzie wierzący nie. Po drugie, czytać książki religijne. Mamy gigantyczny kryzys w ogóle czytelnictwa. Nie wiem, czy wiecie, że w Polsce średnio na jednego Polaka przypada rocznie niecała jedna książka. Niecała jedna książka. I równocześnie 27 litrów czystego alkoholu na głowę. Byśmy czytali tyle, co pijemy, byśmy najbardziej wykształconym narodem na świecie. I oczywiście ja mam świadomość, że macie swoje obowiązki. Nie chodzi o to, że każdy ma być teologiem i mieć doktorat z teologii. Kompletnie Panu Bogu nie o to chodzi. Pan Bóg nie chce mieć teologów. Pan Bóg chce mieć ludzi wierzących. Ale jedna książka w roku. Może jedna w Adwencie, jedna w Wielkim Poście. Przyjąć jakiś plan minimum dla rozwoju swojej wiary, dla budowania aparatu pojęciowego, dla rozumienia praw, też dla możliwości potem rozmowy z ludźmi niewierzącymi, przeżywającymi kryzysy, żeby umieć odpowiedzieć na pytania. Nawet najbardziej elementarne pytania, kiedy dorastające dzieci czy wnuki zapytają dlaczego. I nie zamknąć tego w jednym zdaniu. A wiesz, dziecko, to taka tajemnica. Bo z wiarą to wszystko jest tajemnicą. Nie. Słowo tajemnica nie znaczy tego. Nie tłumaczmy braku swojej wiedzy słowem tajemnica. To prawda, Bóg jest tajemnicą. Ale nam się objawia i można Go poznać. I po trzecie, dzielmy się wiarą ze sobą. Niech to będzie normalny temat przy kawie, herbacie. Począwszy od rodziny. Ale też przez znajomych. Czemu to ma być temat tabu? Nie dajmy się sprowadzić do podziemia. Macie imieniny, urodziny. Ja wiem, że teraz trochę jest ograniczona możliwość tych kontaktów. Ale ufam, że nowa normalność również nam zagwarantuje jednak możliwość spotkań i rozmów. Dzielmy się swoim doświadczeniem wiary. Nie bójcie się powiedzieć, jestem wierzący, bo znam Boga, doświadczyłem Go, zrobił to i to w moim życiu. Przeczytałem taką i taką książkę. Nie wstydzimy się opowiadać o tym, że kobieta przeczytała Harlekina, a mężczyzna przeczytał jakąś książkę z serii Trzy razy mnie zabili i dwa razy uciekły. Tego się nie wstydzimy. To jest normalne. To też możemy się podzielić. Przeczytałem książkę religijną. Nauczyła mnie tego, tego i tego. Bardzo mądro. Dzielmy się w rodzinie. Wracacie z kazania, po mszy, do domu. Pogadajcie o niej. Nawet jeżeli was wkurzyło i wróciliście do domu, jak ten ksiądz franzolił, w ogóle nie dało się tego słuchać. Też jest powód do rozmowy. Ale żeby nie być obojętnym. Żeby to był temat, który żyje. Drodzy, wiara jest racjonalna. I naprawdę nie musimy mieć kompleksów. Nie musimy dać się sprowadzić do podziemia, uważając, że tylko ludzie słabi są wierzący i tylko ludzie niemyślący. Wręcz przeciwnie. To wiara odpowiada na najgłębsze pytania życia i nadaje życiu sens. Bylebyśmy tylko nie dostarczali niewierzącym argumentów dla ich niewiary. Bylibyśmy byli gotowi dawać świadectwo wiary myślącej, wiary rozumnej, wiary, która szuka zrozumienia. To bardzo ważny argument w ewangelizacji. Myślę, że często zapomniany. Wiara szukająca zrozumienia.